Cześć wszystkim, zapraszam na 153 odcinek Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o przegranym Superpucharze Hiszpanii oraz awansie w Copa del Rey. Ostatnio przybyło nam naprawdę sporo osób, bardzo za wszystkie dziękujemy, natomiast tych, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, serdecznie zapraszamy do zrobienia tego, dajcie łapki w górę, oceńcie nasz podcast na Spotify na jak najwyższą ocenę, podrzucajcie swoje pomysły, o czym chcielibyście, żebyśmy nagrywali kolejne odcinki, jeżeli macie takie pomysły, a tymczasem zaczynamy. Mamy debiuty nie tylko w Barcelonie, w Pucharze Króla, ale też w Un Talk de la Rambla. Mateusz Błażejczak, popularny na Twitterze i coraz bardziej popularny na fcbarca.com. Mazdy, siemanko.
Cześć wszystkim.
Miło, że znalazłeś czas. Porozmawiamy sobie o tych pięknych spotkaniach, jakie za nami. Jak widzicie, nie mamy na głowach koron, nie jesteśmy królami real-time'u, także po jakimś czasie, po przegranym Superpucharze Hiszpanii, wracamy do Was z odcinkiem. Natomiast być może dzięki temu z nieco chłodniejszą głową będziemy w stanie podsumować sobie pewne fakty, pewne wydarzenia. Nie ukrywam, że mnie też ciekawiło, jak będzie wyglądać to pobojowisko i krajobraz po klasyku, czy okaże się, że dzień później Xavi wyleci ze swojego stanowiska, czy będą szalone roszady na ławce trenerskiej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Barcelonie 2-0 do końca tego sezonu. Tak się nie stało, w zasadzie nie zmieniło się wiele, natomiast to też jest pewien etap, który należy sobie podsumować, dlatego odcinek musiał być. Czy z chłodną głową, to zobaczymy, będziemy się starać, będziemy mówić również o kontrowersyjnych tematach, jakim była chociażby potyczka Ferrana z Viniciusem, będziemy sobie rozmawiać o Vitorze Roque w Pucharze Króla, ale zaczniemy właśnie od klasyku i podejdziemy sobie to, do tego tak, żeby nie sugerować jakichś konkretnych pytań w twoją stronę, Maisie, czy tez, jakie chciałbym, żebyś nam powiedział, to zadam takie bardzo ogólne pytanie. Jakie wnioski teraz pamiętasz, kilka dni po tym klasyku, czego tak najbardziej nie udało się wyprzeć z pamięci po tych kilku dniach i co zostało z tobą po meczu z Realem?
Zresztą tak naprawdę myślę, że ten wynik był spodziewany. Niestety poprzednie tygodnie już zwiastowały, co może nadejść. Tak naprawdę Xavi po raz kolejny popełnił te same błędy, które popełniał w kolejnych klasykach. Przypomnijmy, że to był trzeci kolejny przegrany mecz. I w każdym kolejnym meczu wyglądało to podobnie. O ile w lidze jeszcze tam się trzymaliśmy około godzinki, tak tutaj po prostu od pierwszej minuty praktycznie byliśmy tą stroną zdominowaną, która wyszła z przedziwnym pomysłem na ten mecz. Nie mam pojęcia, z czego to wynikało. Tak jakby Xavi siedział na trybunach, czy tam na ławce Las Palmas i zobaczył, o kurde, fajnie wygląda ta linia obrony, może też tak zagramy. Jak pomyślał, tak zrobił, ale no niestety tutaj skutki były może nie opłakane, ale no wyszło to bardzo źle.
Tak, naprawdę
nie graliśmy nigdy bardzo wcześniej w ten sposób aż tak wysoko postawioną obroną, szczególnie na tak klasowych, tak szybkich zawodników, jakimi są Rodrigo czy Vinicius. No to nie miało prawa się udać. Nie w tym zestawieniu, nie z tymi ludźmi na boisku, nie bez przygotowania wcześniejszymi meczami.
Tak, ja chciałem dodać, że naprawdę nie trzeba być wprawnym człowiekiem od analizy meczów, żeby zobaczyć, co się wydarzyło chociażby przy pierwszej bramce, która padła już w siódmej minucie. Jeżeli ktoś nie pamięta, a chciałby sobie przypomnieć, to piłka posłana od Jude'a Bellinghama za linię obrony, która była ustawiona niemalże na połowie boiska i ten wręcz karykaturalny widok Kunde, który próbuje wyprzedzić Viniciusa, żeby przeciąć podanie, a okazuje się, że piłka trafia za plecy linii obrony i w zasadzie Brazylijczyk ma przed sobą otwarte dziesiątki metrów, żeby dobiec do bramki na sam minąć bramkarza, co zresztą zrobił fantastycznie, zaledwie 3 minuty później podwyższył na 2-0, bo Barcelona nie potrafiła aż tak szybko wyciągnąć wniosku, że grając wysoko ustawioną linią obrony może nadziać się na bardzo złe skutki, jeżeli masz naprzeciwko siebie takie postaci jak Jude, jak Vini czy Rodrigo, którzy no w zasadzie zakończyli ten mecz już w 10 minucie, tak jak sobie mówimy, i to też to, co ty powiedziałeś, jest w zasadzie tym, co ja zapamiętałem najbardziej z tego spotkania, bo możemy sobie rozmawiać o wszelkich analizach, kogo jak Xavi poustawiał, jak to wszystko wyglądało, ale generalnie obraz jest taki, że Barcelona w tym finale Superpucharu Hiszpanii była drużyną no, w każdym, pod każdym względem po prostu gorszą i wyglądało to tak, jakbyśmy wyszli na no nie chcę powiedzieć, że na topową drużynę, bo Real jest topową drużyną, nie da się tego ukryć, natomiast my wyglądaliśmy po prostu, jakbyśmy do tego topu mieli co najmniej jakieś 3 lata, żeby się odbudować i gdzieś tam powoli się wdrapywać, wyglądaliśmy jak nowicjusz i trzeba to sobie głośno mówić, natomiast pozostając w temacie linii obrony, jestem ciekawy, jakie są twoje wnioski i dlaczego tak to wygląda w tym sezonie, bo o tym, że Kunda jest w beznadziejnej formie, mówimy od dawna, o tym, że Araujo jest w fatalnej dyspozycji, też już jakiś czas mówimy. Mnie swoją drogą bardziej się ta dyspozycja Araujo kojarzyła z tym ze złamaną kością bodajże policzkową. Okazuje się, że w masce już nie gra, a forma nadal pozostała sama. O Balde wielokrotnie też mówiliśmy, że gra beznadziejny sezon. To skąd to się wszystko bierze twoim zdaniem?
Jeszcze tak dopowiem tylko do tej pierwszej bramki, pewnie, że ostatni gol tak absurdalnie stracony po takim sprincie praktycznie z własnej połowy, jaki kojarzę, to chyba Pato, kiedy graliśmy z Milanem na własnym stadionie, gdzie tam puścił piłkę po prostu gdzieś tam koło Busquetsa i od 40 metra leciał sam na sam chyba z Valdesem wtedy.
A to nie była jakaś w ogóle bramka, która pobiła rekordy, jak chodzi o to, jak szybko została strzelona? Bo nie wiem, czy czegoś nie przekręcę, ale to były okolice pierwszej minuty.
Tego nie pamiętam. Nie powiem teraz. Nie jestem w stanie tego skojarzyć w tym momencie.
Słowem dygresji dosłownie. To jak z tą obroną? Co się wydarzyło?
Jeżeli chodzi o linię obrony, wiesz co? Kurczę, nie wiem, czy jest sens wymieniać tutaj indywidualnie wszystkich, wskazywać na ich jakieś błędy. Myślę, że po prostu leżymy jako cała formacja, jako cała drużyna, jeżeli chodzi o aspekty defensywne. Mam wrażenie, że dopóki był Gavi, to bardzo dużo potrafił załatać. Wiele po prostu tych mankamentów gdzieś tam ukrywał tej drużyny. No tak jak w poprzednim klasyku ligowym, gdzie naprawdę Jude Bellingham był kapitalnie przykryty aż do tego gola, którego zdobył z dystansu, ale nie było przy nim Gaviego przez to, że musiał asekurować obrońców, tak. Tutaj nie było czegoś takiego, nie było kogoś takiego, który by to robił. A jeżeli chodzi o obrońców, no nie wiem, Araujo znowu na prawej obronie. Myślę, że Ancelotti wiedział o tym już od tygodni. Nie wiem, wszyscy o tym wiedzieli. Pytanie brzmi, dlaczego to był podobny zabieg jak na Rashforda. Araujo krył skrzydłowego, który nie był skrzydłowym w tym meczu i atakował z głębi pola. Tak mniej więcej w świetle bramki cały czas był. Absurdalna to była decyzja. I też nie zauważyłem, aby jakikolwiek inny trener w Hiszpanii czy Europie zmieniał taktykę typowo pod Viniciusa, szczególnie będącego w takiej formie jak w tym sezonie. To jest dla mnie coś niezrozumiałego, a tak naprawdę nie wiemy, jakby się sprawdził Koundé w tych warunkach, jakby on zagrał na Viniciusa. Może to jest jakieś rozwiązanie, bo Araujo będący na prawej stronie to jest połowa tego piłkarza, którego znamy. Chociaż w obecnej formie może niewiele by to zmieniło tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Koundé, pojawiają się demony z Sevilli, która też już kiepsko funkcjonowała pod koniec jego kariery tam. No i koncentracja po prostu nie pozwalała mu na dobre występy. Co chwilę jakiś babel się pojawiał. Tu jest to samo. Rozbita drużyna. Koundé nie jest w stanie tego połatać. O ile na początku sezonu wyglądał naprawdę kapitalnie, pierwsze bodajże 4-5 kolejek do momentu chyba kontuzji, to wyglądał jak najlepszy stoper w Barcelonie. Nie powiem na świecie, bo to chyba przesada, ale wyglądał bardzo dobrze, wraz z De Jongiem ciągnęli tę drużynę. No ale wrócił w formie, delikatnie mówiąc, kiepskiej. To samo niestety można powiedzieć o De Jongu. Chociaż ten jeszcze próbuje cokolwiek robić, ale niestety nie wygląda to dobrze. Co do Balde, kurczę, w zeszłym sezonie top 3 lewych obrońców na świecie. W tym sezonie chyba najgorszy titular w naszej drużynie. I mówię to mając Roberta Lewandowskiego w składzie, tak.
Także jak to w ogóle brzmi, że oceniamy Roberta Lewandowskiego jako jednego z najgorszych zawodników wychodzących w podstawowej jedenastce. Powiedzieliśmy już w zasadzie wszystko o tym, jak to wygląda w kwestii lewego.
Jakby nie chciałbym się chyba skupiać tutaj na każdym indywidualnie, nie ma to większego sensu. Jeżeli każdy wygląda źle, to problem musi być gdzieś indziej, myślę.
Tu pełna zgoda. Jeszcze pozostając w temacie Araujo, bo przewija się ten temat jego odejścia do Bayernu. Zastanawiam się, jakie masz podejście do tego i jaka jest ta kwota zaporowa, do której nie puszczasz go do Bayernu, a od której zaczynamy jakiekolwiek negocjacje, bo no są takie opinie i coraz częściej, coraz głośniej przebijają się w mediach, że ta jego słaba forma z jednej strony jest oczywiście wypadkową całego systemu Szawiego, który próbuje nieudolnie stworzyć, a z drugiej strony, że gdzieś pokrywa się to z tym momentem, kiedy Bayern się po niego zgłosił i być może nasz jeden z kapitanów ma gdzieś z tyłu głowy, że warto byłoby zmienić otoczenie.
Wiesz co, akurat sąsiad zaczął wiercić, nie wiem jak mnie będzie słychać. Nie, no według mnie Araujo jest mimo wszystko nie do ruszenia, to jest postoja tej drużyny. Teraz kilka słabszych meczów nie może przekreślić tego, jak wyglądał do tej pory u Szawiego i że był naszym najlepszym zawodnikiem praktycznie, jeżeli chodzi o formację defensywną. A zeszły sezon w dużej mierze to jest jego zasługa, tak, jak wyglądaliśmy. On i Ter Stegen po prostu wyglądali kapitalnie.
Czyli nie ma takiej kwoty, od której byś go puścił?
Ale rozmawiamy o realnych pieniądzach, czy wymyślamy jakieś kwoty też z kapelusza, tak?
Nie, no myślę, że nawet... Na potrzeby tej rozmowy możemy wymyślić.
Wszystko poniżej 100 odrzucam na pewno.
Okej. Okay. No też w naszej... Albo u nas na stronie była taka ankieta, albo na Twitterze gdzieś się pojawiła, że rzeczywiście te 80 milionów już było lekką ręką odrzucane, a w momencie, kiedy pojawiła się setka, to te głosy tak się zaczęły przesuwać w stronę tego, że być może warto byłoby się nad tym zastanowić. No fakt jest taki, że ja też nie chciałbym go do żadnej innej drużyny oddawać, bo tak jak mówisz, po pierwsze jest to znakomity stoper mimo tej gorszej dyspozycji w ostatnich tygodniach, a z drugiej strony jest też to piłkarz, który nie bez powodu jest określany fundamentem tej Barcelony, którą chcielibyśmy oglądać, także jeżeli sobie nawet te zalążki fundamentów będziemy wyrzucać czy oddawać do innych klubów, to niestety krok w przód nie będzie w żaden sposób zrobione. Czytam sobie czat, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie.
Gdyby Bayern chciał Koundé, to myślę, że byłbym skłonny porozmawiać na temat tego zawodnika.
Też mi się wydaje, że to jest zupełnie, zupełnie inny temat, bo no, wydaje mi się, że Koundé przede wszystkim nie jest otoczony tym tą narracją, tą całą otoczką tego, że jest fundamentem drużyny. Jest oczywiście bardzo dobrym piłkarzem, również mimo słabszej formy, natomiast gdzieś do niego jest mniejszy sentyment z uwagi na to, że przyszedł z Sevilla i też no, ta opaska kapitańska u Araujo bardzo wiele zmienia. Pogadajmy chwilę o kontrowersjach w klasyku, chociaż nie wiem, czy większą kontrowersję niż pomysł Szawego na ten mecz znajdziemy, ale postarajmy się, bo padła też bramka Viniciusa z rzutu karnego. A może zanim o niej, to w temacie Koundé. Na samym początku, wślizg Koundé w polu karnym Realu, jeżeli się nie mylę, kiedy próbował dojść do piłki i tam mówiło się o tym, że Francuz powinien wręcz wylecieć z boiska. Kojarzysz tę sytuację?
Wiesz co, nie kojarzę, dlatego nie ma mowy o karnym.
Tam akurat nie byłoby karnego, tylko faul w ataku, natomiast no nieważne.
A, że przepraszam. Nie, to nie kojarzę tej sytuacji, ale myślę, że jedyną kontrowersją mógłby być rzut karny, ale dla mnie to nie jest żadna kontrowersja, to jest po prostu jedenastka.
No to nie będziemy mieli pola do wielkiej dyskusji i żebyśmy się ze sobą nie zgadzali, bo ja też od razu jak zobaczyłem to zagranie i okej, fakt, że Vinicius sprytnie wykorzystał to, że Araujo położył mu rękę na ciele i uważam, że gdyby chciał się utrzymać w pozycji pionowej i gdzieś powalczyć dłużej o tę piłkę, to spokojnie by to zrobił. Natomiast no wiemy, że przepisy są jakie są i że gdzieś piłkarze w momencie, kiedy mogą wykorzystać takie zagranie i wywalczyć jedenastkę, to zwyczajnie to robią, więc moim zdaniem nie ma co tu mówić o tym, że karny niesłusznie przyznany, tym bardziej, że były takie rozmowy o tym, że gdzieś tam jeszcze był kontakt z nogami Araujo z Viniciusem, że być może go kopnął. Ja przyznam szczerze, oglądałem kilka razy powtórkę i tego nie widziałem, więc dla mnie karny podyktowany wyłącznie za to, że Araujo położył mu ręce na górnej części klatki piersiowej, nazwijmy to tak, i no nie ma tutaj mowy o kontrowersji.
Natomiast jeżeli chodzi o te nogi, to tam naprawdę wystarczyło draśnięcie, nie? Żeby to wybić Viniciusa i żeby się sam kopnął. Także myślę, że ta kamera nam nie pokazywała, czy tam faktycznie był kontakt, a jeżeli był, no to już w ogóle nie ma dyskusji wtedy.
To prawda. I no także nie będziemy się tutaj o to spierać i myślę, że nie ma co też dłużej rozwodzić się nad tym tematem, bo jeżeli uznajemy, że karny słuszny, to możemy tę dyskusję zakończyć. Natomiast wiem, że pewnie jesteście ciekawi, zwracam się do naszych widzów czy też słuchaczy, jakie zdanie ma na ten temat Maciek Miko, który lubi podpalić opinię publiczną informacjami odnośnie do sędziów i zwłaszcza do tych sędziów, którzy występują w spotkaniach Barcelony z Realem. Maćka dzisiaj nie ma, Maciek wypoczywa sobie w feryjnej atmosferze, korzystając z uroków zimy. Także odpowiadając na to, na wasze zapotrzebowanie i chęć poznania opinii Maćka, po prostu zapytamy go o to w następnym odcinku, kiedy już z wyjazdu wróci. Być może wrócimy też do rozmów, czy ta kontrowersja była, czy nie. Być może Maciek uzna, że trzeba oddać szacunek sędziom i słuszna decyzja. Zobaczymy. Natomiast też pozostając w temacie sędziowania, jestem ciekawy, jaką ty masz opinię odnośnie do tego, że w ogóle my jako kibice Barcelony rozmawiamy o sędziach, bo przeczytałem już tyle głosów, że nie powinniśmy się w ogóle odzywać w kwestii sędziowania, mając za uszami sprawę Negreiry, że to w ogóle jest skandal, że możemy na cokolwiek narzekać. I zgadzasz się z tym, czy możemy sobie o sędziach rozmawiać?
A dlaczego nie? Kto nam zabroni? Nie, tak naprawdę, wiesz co, no myślę, że powinniśmy rozmawiać o sędziach, jeżeli faktycznie popełniają błędy. I to niezależnie, czy to dotyczy Barcelony, czy Realu, czy jakiejkolwiek innej drużyny. Po prostu należy to punktować, aby gdzieś w przyszłości może ktoś wyciągnął wnioski i coś z tym zrobił, tak? Ale nie no, meczu z Realem tam nie było żadnej kontrowersji na naszą niekorzyść. Myślę, że tutaj zawody były poprowadzone naprawdę w porządku. Niczego bym się nie doszukiwał.
Po prostu zarobiliśmy w łeb tak, że nie ma o czym rozmawiać. No jest w tym dużo prawdy. O, jest Maciek Miko na czacie, dzień dobry. Nie ma powtórki, w której widać kontakt. Nawet jeśli jest, to był nie do zobaczenia przez sędziego z boiska. Gwiznął za rękę na ramieniu. Dzięki, Maciek. Rozumiem, że mówisz o kontakcie.
Gwiznął za rękę na ramieniu. Daj znać, Maćku, daj znać.
Fajnie, fajnie, że z nami jesteś. Jeśli nie głosem, to chociaż klawiaturą. Tak, odnośnie do Negreiry też bardziej nie chcę rozwijać tego tematu, tylko w zasadzie bardziej odpowiedzieć na to, co działo się na Twitterze i na Rambli. Też pojawiają się newsy odnośnie do Iturralde Gonzaleza, który, mówiąc delikatnie, często mijał się z prawdą w swoich zeznaniach. Manzano, Cerro Grande na Betis. No, ktokolwiek by nie był na jakikolwiek mecz, to będziemy niezadowoleni, mam wrażenie. Natomiast co do Negreiry, sprawa wygląda tak, że przynajmniej u mnie, że wnioski, jakie przedstawialiśmy już wielokrotnie w podcastach, w zasadzie bardzo się nie zmieniły. Nadal uważam, że pod każdym względem wizerunkowym, marketingowym Barcelona jest umoczona, natomiast teraz po prostu czekamy na to, co prawomocne organy będą w stanie powiedzieć na ten temat, jakie będą prawne konsekwencje tej sytuacji i dlatego też być może nie odnosimy się po prostu po każdym drobnym newsie czy większym newsie, jaki się pojawia w mediach na ten temat, żeby w co drugim odcinku nie powtarzać tych samych tez i tych samych wniosków. Dlatego podobnie jak miało miejsce to na przykład w przypadku Superligi, w momencie kiedy pojawi się decyzja organu odpowiedzialnego za jakieś prawne konsekwencje, to sobie to skomentujemy. Teraz na razie u mnie się nic nie zmienia, no jeżeli chodzi o sytuację związaną z Negreirą. Nie chodzi tu oczywiście o jakiekolwiek wybielanie Barcelony i zamiatanie tematu pod dywan, tylko z czysto takiego logistycznego punktu widzenia nie chcemy mówić o tym samym non-stop, natomiast oczywiście sprawa jest dla Barcelony beznadziejna i myślę, że wszyscy kibice Barcelony podpiszą się pod tym, że trzeba winnych ukarać w należyty sposób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli też chodzi o to, dopowiadając, dlaczego nie przedstawiamy tego w każdym odcinku, bo być może będą takie pytania, to od razu postaram się odbić piłeczkę. Na stronie wszelkie informacje takie o charakterze newsowym są pokazane. My staramy się być pewnego rodzaju uzupełnieniem strony, więc przedstawiamy sytuację opiniotwórczą i tę stronę. Vinicius versus Ferran. Jak bardzo cię zagrzało to?
Wcale, szczerze mówiąc. Nie wiem, no Piqué też pokazywał piąteczkę w stronę trybun. Nie tylko, więc jakby umówmy się, tak naprawdę prowodyrem tej sytuacji był wynik, a nie jakiś tam gest Viniciusa. Z Atletico też tam pokazał jakąś siódemeczkę, gdzieś tam też się czoło zapalił, no ale no dajmy spokój. Nie możemy reagować na takie rzeczy. Inni zawodnicy albo ci sami robią rzeczy gorsze, które należałoby punktować, ale jakieś czwóreczka na palcach, no taki trash talk, powiedzmy, do przyjęcia według mnie.
Taki bardzo delikatny trash talk, nawet bym powiedział.
Tak, generalnie myślę, że takie spotkanie dwóch frustratów, Vinicius oczywiście na ciut wyższym poziomie niż Ferran, ale no Ferran mnie troszeczkę martwi, jeszcze tak zahaczając już o ten mecz Pucharu Króla. Mam wrażenie, że on próbuje non-stop coś udowodnić, non-stop jest spięty, non-stop jest sfrustrowany. Nikt mu nie pomaga jakby w ściągnięciu tego napięcia. Powiedzmy, że gdzieś tam na początku sezonu, kiedy mu szło, to wszystko było super. Potem znowu zaczął siadać na ławce, znowu się pojawiały problemy drużynowe, problemy z wynikami, coraz gorsza gra drużyny. No i znowu to wszystko spada na niego, znowu się kumuluje. Podobnie jest z Rafinią, nie podoba mi się ten kierunek, w którym to idzie. No i tyle.
A nie masz wrażenia, że Ferran trochę do pewnego stopnia bardzo sztucznie tę pewność siebie pompuje? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że on tymi wszystkimi tweetami, nie, czy może nie tweetami, ale generalnie działalnością w social mediach, tym pokazywaniem, jakim to on nie jest rekinem, tym publikowaniem, że pracuje z psychologiem, oczywiście nie neguje pracy z psychologiem, ale poprzez wysyłanie takich do pewnego stopnia komunikatów, no trochę na siłę nawet bym powiedział, chcę pokazać, jaki to on nie jest kozaczek, a w rzeczywistości jest to głośne gadanie o czymś, co w rzeczywistości nie istnieje, bo ja wcale nie odczuwam tego, że on jest jakiś super pewny siebie przez to, wręcz mam wrażenie, że chce zakrzyczeć tych, którzy mówią, że nie jest.
Wiesz co? Ja myślę, że on w to uwierzył, że on jest super. Ta cała otoczka wokół tego, gdzieś tam zawodnicy, nie wiem, czy to robili ironicznie, czy faktycznie go wspierali w tym, ale myślę, że on w to uwierzył, nakręcił się i może to mu też pomaga, może miał takie zalecenia. Może taką miał receptę, nie wiem. Ale faktycznie po czasie już to wygląda całkiem, nie wiem, irytująco. Na początku było to śmieszne, fajne. Tym bardziej, że naprawdę wyglądał dobrze na boisku. No teraz wygląda to ponownie w kratkę. No i te napinki już stały się troszeczkę śmieszne.
To prawda. Ja też pozwolę sobie zacytować to, co Ferran powiedział, bo szczerze mówiąc, to, co mnie zaskoczyło, to nie wiem, skąd to się wzięło, ale mam cytat z fcbarca.com i mam cytat z realmadryt.pl. I cytat z fcbarca.com jest: jeśli coś do mnie powie, dam mu w mordę, przysięgam. Jeśli ten głupek coś do mnie powie, zadam mu taki cios, że go rozwalę. Natomiast przekaz ocenzurowany gwiazdkami z realmadryt.pl jest: tego to bym bał, przysięgam, jak ten ku coś mi powie, to rozje, że nie będzie co zbierać. I jest dopisek, że ocenzurowane tutaj słowa zostały też uznane za takie przez Hiszpanów i to jest zacytowane za realmadryt.pl. Nie chodzi mi tutaj o jakiekolwiek manipulowanie przekazem, tylko generalnie o różnicę w przedstawieniu tego, skąd to się wzięło, to szczerze mówiąc nie wiem i który ten wariant jest rzeczywiście lepiej oddający, co on powiedział. Natomiast no, muszę ci powiedzieć, że też mi się to nie podoba i też, żeby to podkreślić.
Chciał zrobić mu to samo, niezależnie w jakich słowach jest to ujęte.
Tak, tak, tak. No, fakt oczywiście jest taki, że gdyby miał coś zrobić, to by nic nie zrobił, bo to jest takie gadanie i szczekanie z drugiego rzędu ławki rezerwowych. Ale no niestety też taka wisienka na torcie i podsumowuje najlepiej, jak mentalnie jest ustawiona ta drużyna, bo byłbym też hipokrytą, gdybym nie powiedział, że trochę mi tego brakowało, takich emocji. Natomiast no te emocje są w złym wydaniu i tak jak mówiłem, że podobały mi się niektóre reakcje, na przykład Pique czy Ramosa na sytuacje boiskowe, gdzie oni przekraczali granice, nie było to w dobrym smaku, ale nadawało to klasykom jakiś koloryt. Tak samo tutaj, no powiedzmy, że nadało to koloryt, natomiast jest to zdecydowanie no takie niepotrzebne i takie podpalanie się, tym bardziej, że no Vinicius, tak jak powiedzieliśmy, nie zrobił nic takiego, co powinno go sprowokować, więc... Dobra, negatywne, ale wiem, skąd się wzięło.
A kogo byś wyróżnił za ten klasyk?
z naszej drużyny, tak?
Bo tak, będąc przy Ferranie, podobało ci się to, co robił na boisku, czy nie? Bo widziałem skrajne opinie na Twitterze właśnie i jestem ciekaw twojej.
Czy kogo bym wyróżnił? W zasadzie tylko Roberta Lewandowskiego bym wyróżnił za to, że potrafił oddać strzał, który wpadł do bramki. A Ferran, powiem ci tak, jakby nie mam jakoś jasno sprecyzowanego zdania, czy mi się bardzo podobał, czy mi się nie podobał w ogóle. Natomiast w momencie, nawet gdyby, jeżeli uznamy, że to, co robił, mi się podobało, to ma to tak niewielkie przełożenie na drużynę i na wynik, że pozostaje to bez znaczenia. Więc okay. w meczu, kiedy liczy się efektywność, kiedy gramy na wynik i gramy na to, żeby wygrać puchar, to jakby przy tak słabej dyspozycji w mojej opinii decydują przede wszystkim te efekty, te bramki, no i tutaj Lewandowski, ale generalnie czy to pod względem oceny drużynowej czy personalnej, to trudno mi powiedzieć, raczej nikogo bym nie wyróżnił specjalnie.
Znaczy wiadomo, że to by były wyróżnienia na siłę, bo ogólnie wszyscy wyglądali źle lub bardzo źle, ale akurat Ferran, jeżeli chodzi o początek meczu, te pierwsze 20-30 minut, to według mnie był najaktywniejszy i chyba najlepszy na boisku. Bodaj w pierwszych 20 paru minutach już oddał 6 strzałów, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nasze wyjścia z kontrami czy z sytuacjami, no to jedynym zawodnikiem, który stwarzał zagrożenie, był Ferran. A partnerzy często w ogóle nie dobiegali do pola karnego, kiedy on już się w nim znajdował z piłką. Także no, myślę, że był jedynym naszym zagrożeniem, mało jakościowym, ale był.
A to masz jakąś trójkę, inaczej, nie trójkę, bo może zestawisz to jakoś inaczej, ale przeważnie wychodzimy w rozmowach o formacji ataku właśnie od tej linii zestawionej z trzech zawodników. Masz taką linię atakującą, którą chciałbyś oglądać regularnie? Takich trzech, którzy powinni wychodzić na boisko? Czy
muszę trudno wybierać tu kogokolwiek spośród zawodników Barcelony, tak?
Tak.
Ciężko mi wskazać w tym momencie. Jeszcze do niedawna pewnie byłaby to trójka Felix, Ferran i Rafinha. W tej chwili nie ma Rafini. Ferran i Felix mocno podupadli z formą. Szczerze mówiąc, no jest to ciężki wybór, ale chyba jednak po prostu wymieniłbym nadal Ferrana z Felixem i dorzucił Laminę do tego. A ewentualnie pytam, zagrał na czterech pomocników, jeżeli byliby zdrowi, ale no w tej chwili...
Jeżeli byliby zdrowi.
W tej chwili, umówmy się, Roberto nie jest żadną opcją. No brakuje nam jakości, nie? Brakuje nam jakości, dlatego nie możemy grać na czterech pomocników, panie trenerze.
A pytam, bo przypomniała mi się nasza rozmowa, czy wymiana zdań na Twitterze. Jakiś czas temu już to było, pewnie jakby sprawdzić to ze 2-3, może 3 miesiące temu. Jak ja jeszcze byłem w teamie Roberta Lewandowskiego, żeby forsować go w pierwszym składzie kosztem właśnie Ferrana. Pod tym kątem, że być może złapie formę, być może się odbuduje, że jego sufit jest wyżej niż sufit Ferrana, więc jakby warto dążyć do tego, żeby Roberta odzyskać. Potem miałem opinię taką samą jak ty, czyli że Ferran w pierwszym składzie, Robert na ławkę, a teraz zupełnie nie mam pojęcia, co musiałbym zrobić i jak to skonfigurować, żeby Barcelona wyglądała w ataku dobrze. I to jest niestety smutne, że przechodzimy do takich rozmów, gdzie personalia przestają mieć znaczenie, bo po prostu cały system wygląda tak źle, że nie bardzo wiadomo, jak to poukładać. Przechodząc do Copa del Rey...
Może dlatego warto było wykorzystać mecze, nie wiem, z Antwerpią, z Barbastro, z innymi drużynami dużo słabszymi, żeby jakieś schematy wypróbować.
Tak, i właśnie do tego chciałem przejść, bo jesteśmy świeżo po meczu z Unionistas. Jeżeli macie na czacie jakieś pytania dotyczące klasyku, to śmiało, natomiast myślę, że możemy sobie już przechodzić do Copa del Rey, bo też w kwestii klasyku wszystko zostało powiedziane i nie ma co pewnych wniosków powtarzać. Unionistas, czyli kolejna potężna ekipa, która prawie zatrzymała Barcelonę po czwartoligowym Barbastro. Losowanie na razie dwukrotnie było korzystne. O losowaniu, które wylosowało nam Bilbao, jeszcze sobie porozmawiamy. Ale... No jakie wrażenia po tym spotkaniu? Czy jesteś zadowolony z tego pokonania wielkiego rywala, czy jednak taki delikatny niedosyt jest?
No co mam ci powiedzieć? No to samo, co po każdym meczu. No jest źle, tak? Jest źle.
I to od roku, powiedzieć? Po każdym meczu od roku, z wyjątkiem
tak,
dwóch.
Tak. Ostatni mecz, który mi się faktycznie podobał, to chyba Atletico Madryt i gdzieś tam ta pierwsza godzina z Realem Madryt. No a poza tym, no, jest źle lub fatalnie, tak na zmianę. No, podobna sytuacja jak z Superpucharu. Ciężko kogokolwiek wyróżnić. Pierwsza połowa to była tragedia. Zawodnicy... Gościnie, gospodarze, przepraszam, już w pierwszej minucie przecież mogli wyjść na prowadzenie. Gdzieś tam Balde się zakiwał w środku boiska, poszła sprawna konterka, no i generalnie powinno być 1-0, bo to była znakomita sytuacja.
Setka, to prawda.
Nie pierwszy raz tak wchodzimy w mecz, tak? I to nieważne, czy to jest mecz La Liga, czy z trzecioligowca.
Tak, była taka ciekawostka podrzucona na Twitterze, że jesteśmy pierwszą drużyną w historii, która w lidze straciła dwie bramki w pierwszej minucie spotkania i wtedy to już było szokujące. Okazuje się, że z tego szokujące powoli robi się trend, bo rzeczywiście mogliśmy taką bramkę stracić kolejny raz, tym razem w Copa del Rey. To, co mnie szczególnie martwi, to, że mimo wygranej, w ogóle to jest absurdalne, że my rozmawiamy, analizujemy spotkanie z trzecioligowcem w Copa del Rey, jakbyśmy nie wiadomo co wygrali, ale no, fakt jest taki, że znowu mecz ratują nam indywidualności. Tak jak ta jedyna bramka zdobyta z Realem, to też jest błysk Roberta Lewandowskiego. Tak tutaj trzy bramki i nie wiem, jak ocenić pierwszą sytuację, czy chcemy to podpiąć pod jakiś wypracowany schemat kontry, który wreszcie się ujawnił. Ja w to szczerze wątpię, ale może ty będziesz w stanie to obronić. Natomiast w mojej opinii po prostu Felix pomyślał, a Ferran wykończył, no a potem wiadomo, Kunde zrobił co musiał, czyli kopnął piłkę w końcu z dystansu i trafił i fantastyczna też okazja wykorzystana przez Balde, którą sam sobie wypracował znakomitym dryblingiem. Więc mimo tego, że 3-1, mimo tego, że awansowaliśmy i jesteśmy w kolejnej rundzie, to duży niedosyt, duże rozczarowanie przede wszystkim tym, że nawet z trzecioligowcem Xavi nie jest w stanie zagwarantować jakiegokolwiek stylu, schematu, rozwiązań, reakcji na to, co się dzieje na boisku.
Powiem ci tylko, że ta pierwsza bramka, to jakbyśmy tak przeanalizowali, to jest bardzo duży przypadek według mnie, bo byliśmy praktycznie całą drużyną we własnym polu karnym zepchnięci do obrony przez gospodarzy. Gdzieś tam chyba Kunde zablokował strzał, ta piłka wyleciała na 16 metr, Fermin ją zgrał. No i nagle po prostu idiotyczne podejście tak wysoko Salamanki dało możliwość Felixowi zagrania na wolne pole do Ferrana, który po prostu, dzięki Bogu, że to był Ferran, bo jeżeli to by był inny napastnik, to prawdopodobnie by tak nie wybiegł do tej sytuacji, więc tutaj Ferrana należy pochwalić, bo akurat co jak co, ale jeżeli chodzi o mobilność czy ruch do piłki, to nadal jest bardzo dobry. No i tutaj się to powiodło. No to nie była żadna, to nie był żaden schemat, to nie była żadna wypracowana sytuacja, to po prostu dar przebitki przed polem karnym i chłodna głowa Felixa i Ferrana później, tak?
Niestety, liczyłem, że będziesz w stanie jakoś to obronić i dać tutaj plusik Xaviemu, ale niestety znowu się zgadzamy, że wykorzystanie okoliczności... Niestety. A jak ci się podobały wypowiedzi Xaviego po spotkaniu? Bo ja sobie wynotowałem 3. Dzisiejszy mecz był trudny, skomplikowany teren, murawa nie była w najlepszych warunkach, to znów nasze błędy. Uważam, że dziś wykonaliśmy krok naprzód. Czy jestem zmartwiony? Nie, wręcz przeciwnie. Wyjeżdżam stąd z bardzo dobrymi odczuciami.
Co wiemy więcej po tym meczu tak naprawdę? Co się nie wydarzyło? No może debiut Kubarsiego? To może jest jakiś ten krok do przodu? Nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę ciężko mi znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia, bo jeżeli na trzecioligowca potrzebujemy Lewandowskiego, Gundogana i Pedriego na boisku od 60 minuty bodajże, nie pamiętam dokładnie kiedy weszli, no to coś jest nie tak, prawda? Coś jest nie tak. No absurdalne wypowiedzi. Dostaliśmy informację, że nie można przeklinać, więc chyba na tym trzeba zakończyć.
Dokładnie, ale mnie to fascynuje, tak? Zupełnie szczerze mnie to fascynuje, bo tak jak już wielokrotnie powtarzałem, te konferencje prasowe nie są dla mnie miejscem, gdzie trener musi wyjść i zawsze mówić prawdę i tylko prawdę, gdzie musi się przyznawać do błędów. Jasne, że to do pewnego stopnia jest takie miejsce, gdzie on będzie bronił drużyny, gdzie trochę powie to, co ludzie chcą usłyszeć, ale...
Ale wiesz co, już miał mecze, gdzie mówił z sensem, że faktycznie punktował tą drużynę, że wyglądało to źle i tak dalej. ale po tym meczu wygraliśmy dwubramkową różnicą i już jest wszystko super. No nie, ja tego nie kupuję kompletnie.
Zastanawiam się, czy jest ktokolwiek, kto to kupuje. Mam nadzieję, że Laporta tego nie kupuje i szykuje się powoli na jakieś roszady na ławce trenerskiej, ale no nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest paradoks, bo możesz do pewnego momentu powiedzieć jakąś półprawdę, możesz coś zataić, możesz trochę oszukać ten rzeczywisty obraz, ale powiedzieć, że wyjeżdżasz stąd z dobrymi odczuciami w momencie, kiedy tyłek ratują ci indywidualności i to, że Kunde zdecydował się na uderzenie z dystansu i bodajże strzelił, nie wiem, drugą, trzecią bramkę w barwach Barcelony i nie widzisz żadnego progresu na tle tak słabego rywala, bo też przypomnijmy, że my mówimy na Unionistas, że to jest trzecioligowiec. Ja sobie sprawdziłem w trakcie wczorajszego meczu, to rzeczywiście jest trzecioligowiec i oni są w lidze na 13 miejscu.
Więc za Barceloną tak, B, za rezerwami Barcy.
Z którą też wygrali bodajże. Jeżeli
wygrali 2-0, tak.
No właśnie, to żebyśmy sobie złapali, jaki to jest poziom tej drużyny. Ale wspomniałeś o Kubarsim i obserwujesz go częściej na zapleczu pierwszej drużyny? Czy możemy coś tutaj więcej powiedzieć? Jak widzisz jego debiut? Czy sprawdził się, zaspokoił twoje oczekiwania i jak to może wyglądać w przyszłości?
Tak, staram się oglądać regularnie rezerwy. Też oglądałem go na mistrzostwach młodzieżowych. Mam wrażenie, że często próbował grać rozwiązania, które nasi zawodnicy z pierwszej drużyny gdzieś tam zatracili. Gdzieś tam raz próbował rozegrać od tyłu do Roberto, który wybiegł do przodu w ogóle niezrozumiały sposób. Kilka razy próbował złamać linię pomocy i zagrać bezpośrednio do napastnika, którzy też wydaje się, że byli w szoku, że można tak przyspieszyć akcję jednym podaniem. Wiadomo, że jakieś tam niepotrzebne faule, kilka głupich strat, ale ogólnie bardzo na plus. Jest to zawodnik taki trochę w typu Christensena, myślę. Mega, mega wyprowadzenie. I chyba z tych wszystkich środkowych obrońców, których mamy gdzieś tam na zapleczu oraz w wypożyczeniach, to myślę, że tu jest największy potencjał bez dwóch zdań.
No i też był pewnego rodzaju odpowiedzią na pytania dziennikarzy, dlaczego Xavi wpuszczał Pedriego, Gundogana i Lewandowskiego. Pojawiła się też tam taka odpowiedź, że przecież Kubarsiego też puściłem. No to o czym my tu mówimy?
Często mam wrażenie, że te debiuty są troszeczkę na alibi. Przypomnijmy, ile minut dostał Mika Marmol w swoim debiucie, Riyad i tak dalej. No to była jedna minuta, tak? Nie wiem, czy to jest robione w tym celu, aby mieć to odhaczone, że tylu wychowanków wprowadziłem. Czy jaki jest sens w ogóle czegoś takiego? No, ciężko mi powiedzieć. Ford też miał znakomite warunki, żeby wystąpić w tym meczu. Zastąpił go Roberto. W innych meczach Roberto też brał minuty innym chłopakom, którzy mogli grać, czy to był Felix, czy Fermin. Od momentu powrotu po kontuzji Roberto gra praktycznie co może, gra wszystko i gra słabo. Nie wiem, jaki jest pomysł, nie wiem, jaki jest pomysł i co to ma na celu. Bo zastanówmy się, sezon temu, dwa sezony temu, kiedy Roberto nie było, byliśmy zmuszeni do wprowadzania Nico, Moriby, Rickiego nawet i tak dalej. Oczywiście oni się nie sprawdzili na dłuższą metę, ale klub zarobił z ich transferów, myślę, że z ponad 20 milionów euro, jeżeli wszystkich razem złączymy. Czyli mieliśmy z tego jakikolwiek zysk. A na pewno nie grali gorzej niż Roberto gra w tej chwili. Więc dlaczego nie dać szans, nie wiem, Fortowi, nie dać szans Casado? Nawet jeżeli długoterminowo się nie sprawdzą w Barcelonie, to na pewno na tym nie stracimy. Ani sportowo, ani finansowo. Ciężko mi to złapać. Nie wiem, może Roberto ma jakieś haki na trenera. Ciężko mi to
albo
określić.
Albo po prostu Xavi na tyle panicznie reaguje na to, co się dzieje na boisku, że wystawia tych, którzy wiedzą, że jakiś stabilny poziom zagwarantują. Nie chcę powiedzieć dobry poziom, bo nie mówimy tu jakiejś świetnej dyspozycji w przypadku Roberto. Natomiast
Roberto to jest na pewno gwarancja byle jakości i ten zespół tak wygląda, ma twarz właśnie Xaviego i Roberto w tej chwili.
I może tego się boi Xavi, że w momencie, wiesz, powiedzmy wpuszczasz Roberto, który gra 3-10, a możesz wpuścić Forta, który zagra 1-10 albo 7-10 i on woli mieć pewne 3-10 niż ryzykować cokolwiek innego. Aczkolwiek też słyszę to, co sam mówię i słyszę, że to jest usprawiedliwianie tych decyzji na siłę.
Ale mogłeś temu Fortowi dać kilka kilka szans więcej, już byś wiedział, jaki, czego oczekiwać. To będzie bliżej 1 czy 7, tak?
Dokładnie. No i pamiętajmy, że z Barbastro zaliczył asystę przy bramce Rafini, więc też to nie jest tak, że zupełnie nic go nie broni. Nic nie broniłoby tej decyzji o wpuszczeniu.
Zagrał bardzo fajnie, tak? Zagrał bardzo fajnie.
Prawda, prawda, bardzo dobre noty zebrał. A Vitor Roque, jaka jest twoja opinia na temat tego, że od kiedy przyszedł, to zaliczył 3 występy, bo trudno mówić tutaj o 3 meczach i w zasadzie ma już w swoim piłkarskim CV w Barcelonie odhaczone wszystkie pozycje w ataku.
Ciężko cokolwiek, jakkolwiek go oceniać sportowo w tym momencie. Gdzieś tam podobno też były jakieś problemy ze ścięgnem podkolanowym, więc też może przez to grał mniej. Lepiej, że na niego dmuchano, niż wystawiano go jak, nie wiem, Cancelo z urazem. Więc tutaj akurat brawo dla trenera, jeżeli to była prawda. Ale tak całkiem poważnie, jeżeli chodzi o wystawianie go na różnych pozycjach, no to jest absurd, nie? Zagrał na 2 flankach i na środku, z czego go pamiętamy, wyłącznie z tego występu, który był na środku, to było przeciwko Las Palmas, prawda?
Tak.
Świetny ruch, pressing, wiadomo, że zmarnowane też jakieś okazje, no ale to był napastnik, którego w tamtym momencie potrzebowaliśmy i tak samo potrzebowaliśmy takiego napastnika w kolejnych meczach, ale dziwnym trafem zawsze przed nim był ktoś inny do gry, ktoś bardziej statyczny, ktoś, który powinien coś zagwarantować, a tego finalnie nie zrobił. Więc no, ciężko oceniać jakkolwiek teraz Roque. Myślę, że no, jego czas przyjdzie i nie wiem, czy to będzie pod wodzą tego trenera. Ewentualnie, jeżeli będzie taka sytuacja, że w kolejnych meczach trzeba będzie gonić wynik, no to pewnie zobaczymy go więcej na boisku. Pytanie, czy to będzie jego nominalna pozycja, czy znowu trener coś tam wymyśli. I będzie, no i ten zawodnik będzie topniał, tak? Nie będzie zyskiwał jakiegoś w oczach kibiców, nie będzie zyskiwał w oczach trenera, bo nie będzie grał na własnej pozycji. I tak nie było tylko z Roque, tak było z Ferranem, który jest non-stop rzucany na prawo-lewo i z innymi zawodnikami. No, myślę, że to prowadzi niestety do tego.
Że ściągnęliśmy potencjalnie świetną dziewiątkę, świetnego snajpera, co już zresztą zdążył udowodnić w Brazylii, a okaże się, że trener nie ma pomysłu, jak go wykorzystać. Ba, Robert Lewandowski blokuje mu pozycję numer 9, w związku z tym, żeby znaleźć jakiś balans pomiędzy ogrywaniem go a trzymaniem Lewandowskiego na ławce, to że Roque po prostu będzie gdzieś marnowany. No to są oczywiście jakieś hipotezy i być może trochę za wcześnie wyciągane wnioski, bo on w Barcelonie jest niecały miesiąc, także zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, ciągle też młody chłopak.
A co myślisz o tym, że Guiu był przed nim do pierwszej jedenastki?
Rozumiem to pod tym względem, że minimalnie większe doświadczenie mimo wszystko na tych boiskach europejskich ma i też jako taki gest uznania w stronę Marka, że w Barcelonie jest, że pokazał się dobrze w kilku spotkaniach, między innymi w tym spotkaniu z Atletikiem, w którym strzelił zwycięską bramkę. I to rozumiem, natomiast nie rozumiem, co się wydarzyło potem, że szukając przewagi nad trzecioligowcem wchodzi na boisko Robert Lewandowski i automatem w momencie, kiedy Vitor Roque pojawia się na murawie w okolicy 80 minuty, to że zostaje wrzucony na prawe skrzydło. To znaczy, jeżeli już rzeczywiście była taka paniczna chęć pokazania się na tle trzecioligowca i wygrania tego spotkania i awansu dalej, to rozumiem na przykład wprowadzenie Pedriego i Gundogana plus Vitora Roque. I w ten sposób zmieniasz zawodnika na pozycji numer 9, który nie performuje ci powiedzmy najlepiej, no ale jednocześnie ogrywasz Roque. A wpuszczenie lewego po to, żeby tylko potem Roque zaliczył jakiekolwiek minuty nie na swojej pozycji, jest jakimś absurdem. No przecież jak ja zobaczyłem, że on odbiera piłkę na prawej obronie, a potem dorzuca piłkę spod linii bocznej na Lewandowskiego, co zresztą zrobił bardzo nieudolnie, no ale jakby już olać samo wykonanie tego, to
możliwe, że to była jego pierwsza wrzutka w życiu, to gdzieś tam z
tak,
z prawej
bardzo
strony.
Możliwe. I że pierwszy raz w życiu był na prawej obronie, to też jest bardzo możliwe. A ty jak w ogóle widzisz tę hierarchię? Odbijając twoje własne pytanie do ciebie.
Wiesz co? Ja się obawiam, że to wynikało z koncepcji na ten mecz i z jakiejś tam taktyki. Bo pierwsza połowa to był festiwal nieudolnych wrzutek tak naprawdę. A jak wiemy, Roque, no warunki fizyczne, jeżeli chodzi o walkę w powietrzu, no ma kiepskie, tak? Guju jest znany jakby z tego, że potrafi się odnaleźć w polu karnym, jest naprawdę wysoki, dobrze zbudowany, więc myślę, że to mógł być ten punkt zaczepienia. No, problem w tym, że wrzutki były fatalne.
Chociaż jedną dobrą okazję miał. I tam
tak,
bramkarz
tak, tam instynktownie bardzo fajnie. To dosłownie brakowało kilka centymetrów w jedną lub drugą stronę, żeby on tego nie sięgnął, tak? Ale
no
generalnie...
moglibyśmy mówić o tym, że ten pomysł poniekąd się sprawdził.
Tak. No, generalnie ciężko oceniać go za ten mecz, skoro non-stop stał pośród czterech czy tam pięciu obrońców w polu karnym gospodarzy. Także jeżeli to był faktycznie pomysł na ten mecz, to okej. Obawiam się, że długofalowo on nie zagrzeje miejsca w pierwszej drużynie i będziemy musieli szukać dla niego miejsca gdzieś indziej. Bo jeżeli mamy Ferrana, Roberta, Guju i Roque, no to sorry, nie ma dla wszystkich miejsca.
Szkoda, że gra tak mało minut, bo może dałoby się zrobić z tego deal pokroju Ferrana Dżudgli, który odszedł.
Albo
za,
na przykład Nico. Wolałbym deal, gdzie możemy go odzyskać jeszcze, tak?
Tak, no natomiast teraz jest to takie nie wiadomo co. Mamy pytanie od Dave'a na czacie. Powiedzcie mi panowie, czy Xavi po prostu zapomniał tego systemu, czy nie ma do niego wykonawców? Ja się wypowiadałem już kilka razy na podcastach z Maćkiem o tym, że trudno mówić o zapominaniu systemu w momencie, kiedy go nie tworzysz. Więc
właśnie nie zrozumiałem pytania, bo o jakim systemie mowa teraz?
Nie wiem, o zalążkach tego, co on chciałby nazwać systemem Xavi, czy nie ma do niego wykonawców i no pewnie zgodzisz się ze mną i też nie warto tego jakoś bardzo rozwijać, że kadra nie jest w tym momencie wymówką.
Xavi był najlepszy, kiedy musiał dostosować taktykę pod zawodników, których miał. Jeżeli działa to na odwrót, no to już jest z tym ogromny problem. Bo przecież kiedy przychodził do klubu ten pierwsze półrocze, ta pierwsza wiosna w wykonaniu Xaviego, no to było kapitalne wykorzystanie średniej jakości zawodników, no umówmy się. Już Adama Traore czy Aubameyang, no to już nie jest europejski top, a takich zawodników mamy w tej chwili, którzy powinni być jeszcze na tym europejskim topie. No i w ogóle nie mamy pomysłu na grę tymi chłopakami. I nie jest to ani gra z pierwszej wiosny, ani to nie jest jakikolwiek pomysł, który cokolwiek dobrego zwiastuje w przyszłości.
Równia pochyła, niestety. Wylosowaliśmy Bilbao na ćwierćfinał Pucharu Króla. Dominik Piechota bardzo fajnego tweeta dzisiaj wrzucił, że Barcelona ma autostradę do wygrania tego pucharu po wyeliminowaniu Realu przez Atletico wczoraj, po bardzo dobrym meczu. Natomiast powiem ci, że ta autostrada nie wydaje mi się wcale taka, jaką chcielibyśmy ją widzieć. Mam wrażenie, że bramki na tej autostradzie trudne do przekroczenia. I
nie chcę nikogo atakować.
Ty wrzuciłeś takiego tweeta, że to jest najtrudniejszy rywal, jakiego mogliśmy dostać. Jeszcze na wyjeździe.
Zgadzam się i no myślę, że... Znaczy nie zmieniam zdania, o tak. Ostatnia porażka Bilbao to jest mecz z Barceloną w lidze, który był 15 spotkań temu bodajże. I pamiętajmy, że wyglądaliśmy wtedy też bardzo przeciętnie. Strzeliliśmy gola naprawdę może nie przypadkowo, bo faktycznie to wejście Guju wtedy i powiedzmy wykreowanie tego zawodnika przez Xaviego to było coś, co mu wyszło bardzo dobrze. I wyczuł ten moment, pokazał wtedy trenerskiego nosa. Ale drużyna wyglądała źle, a przecież sam Xavi po meczu powiedział, że to był bodaj najbardziej intensywny mecz, czy najbardziej wymagający fizycznie chłopaków, jakby odkąd Xavi trafił do Barcelony, tak? Wszystkie wskaźniki to pokazywały. Więc obawiam się, że na San Mames w Pucharze Króla, mając perspektywę awansu do półfinału przez Basków, ta intensywność będzie jeszcze wyższa. Zastanawiam się tylko, czy starszy z braci Williams już zdąży wrócić do tego czasu na ten mecz, no bo to pewnie byłby spory upgrade ekipy Valverde.
To prawda. Rozumiem, że nie przekonują cię historyczne wyniki Barcelony z Bilbao, bo zeszły rok dwa zwycięstwa, 1-0, 1-0, może niezbyt okazałe, ale zawsze. W 22 4-0, 4-0. Także no jak
wtedy jeszcze pamiętaliśmy,
to...
co chcemy grać, wiedzieliśmy, co chcemy grać. Także nie patrzyłbym w ogóle na to, jeżeli chodzi o historyczne wyniki, bo wtedy to faktycznie byłaby autostrada do finału, tak jak napisał Dominik. ale pamiętajmy, że te drużyny się zmieniają, te drużyny ewoluują. Sociedad z roku na rok wydaje mi się, że jest coraz lepsze. Tam zawsze im brakuje kadry, ale myślę, że będą się mogli spiąć na ten mecz. Pamiętajmy, to jest jeden mecz tylko, tak? W dwumeczu myślę, że powinniśmy mieć większe szanse, ale jeżeli to jest jeden mecz, gdzie gramy na wyjeździe, no ciężko mi to sobie wyobrazić. Bilbao jest kapitalne w tym sezonie, Girona jest kapitalna w tym sezonie, Atletico raczej teraz gra w kratkę, ale też pokazują, że na własnym stadionie oni chyba nie przegrali od roku. Nie wiem, gdzieś widziałem taką statystykę, że od bardzo, bardzo wielu spotkań u siebie oni po prostu nie przegrywają. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wprowadził w błąd. Także no, to nie jest autostrada do finału. No, pamiętajmy, no, przecież my nad tymi drużynami wzdychamy od początku sezonu. Sociedad kapitalne w Lidze Mistrzów, dobre w Lidze Hiszpańskiej. No, jeżeli tylko Mallorca czy tam Celta nas mogła tak naprawdę uratować tutaj w tym losowaniu i powiększyć nasze szanse na awans, bo chyba ten Puchar Króla to jest jedyny trofeum, o które tak naprawdę walczymy na ten moment.
Według nas, według Szabiego bijemy się o triplet.
Tak.
Przemilczmy to i zostawmy bez komentarza, bo myślę, że już wybrzmiało, że wrażenia mamy inne. A jak tak jeszcze, kończąc temat Pucharu Króla, oceniasz wczorajsze zmagania Atletico z Realem i ponownie wielkiego Griezmana? No nie mógłbym cię nie zapytać o Griezmana, dobrze to wiesz.
Szczerze, słabiutki mecz Griezmana. Pokazał się w najważniejszym momencie i wykorzystał jakieś takie niechlujstwo w środku pola, jakiś tam ping-pong był. No i kapitalnie to zrobił, rewelacyjnie, ale poza tym słabiutki. Generalnie mam wrażenie, że od momentu jak zrównał się bramkami, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce wśród historycznej tabeli strzelców Atletico, to coś mu ciężkie są te nogi, bardzo ciężkie, nie wygląda już tak dobrze. Oczywiście w Superpucharze Hiszpanii dał show, był naprawdę świetny, ale to był jeden taki mecz, poza tym wygląda słabiej. Jeżeli chodzi o same spotkanie, no to tam równie dobrze mogły paść 3 bramki więcej, mogły być 3 czerwone kartki w tym meczu. Fajne widowisko, ale myślę, że głównie dla kibiców Atletico, jakichś takich postronnych widzów, którzy lubią show, ale dla mnie było tam trochę za dużo chaosu, takich dziwnych bramek, dużo niedokładności. Nie jestem fanem takiej piłki, ale cieszy mnie, no szczerze mówiąc, cieszy mnie, że odpadł Real, bo to naprawdę zwiększa nasze szanse na awans, tak? Gdzieś tam w dalszych fazach.
I zmniejsza ich szanse na triplet, co jak wiemy Michał Gajdek wyczarował na czacie, pisząc, że mają szansę ten triplet zdobyć, także dzięki bardzo Michał, trzeba oddać cześć i hołd naszemu naczelnemu, że takie coś postanowił wczoraj
zrobić. Chociaż super pucharem jeszcze mają szansę. Chociaż nie wiem,
ale to już będzie można dyskutować, tak, czy tak. To triplet, czy to nie, jakby zdobyli Copa del Rey, Ligę Mistrzów i Ligę, to byśmy musieli po prostu zdjąć czapeczki z głów i pogratulować, a tak wiadomo, możemy pogadać jeszcze, czy to jest naprawdę triplet. Sędziowanie naprawdę było tak złe, jak wszędzie było mówione, bo ja szczerze mówiąc oglądałem ten mecz dopiero jakieś ostatnie dosłownie minuty i trudno mi się wypowiedzieć.
No było źle, ale było źle w obie strony. To nie jest tak, że tylko została pokrzywdzona jedna z ekip. A myślę, że De Paul spokojnie mógł wylecieć z drugą żółtą kartką, Carvajal mógł wylecieć z drugą żółtą kartką. Depay w ogóle najgorsza zmiana, jaką widziałem od dawna. Mimo, że miał tam asystę do bramki na 4-2, ale był absurdalnie zły. W ogóle wszedł na boisko jakby za karę, nie presował, nie atakował. Chłop był świeży na dogrywkę, nie zrobił absolutnie nic. A nie wiem, czy jeszcze widziałeś tę sytuację, czy już widziałeś tę sytuację, jak wjechał saniami po prostu tak, w Bellingama bez piłki. W ogóle sędzia tego nie zauważył, pominął. Dla mnie to jest czerwona z automatu. On tam w ogóle nie miał prawa nawet tknąć tej piłki.
Dokładnie, to już zdążyłem zobaczyć i też jakby dla mnie to jest oczywista czerwona kartka, więc dlatego też pytam o sędziowanie w tym meczu, bo jeżeli całe wyglądało tak jak decyzja przy tym zagraniu, to rozumiem, o czym pisano wczoraj na Twitterze. No ale cóż, nie jest to nic nowego niestety.
Niestety, no ale jest jak jest.
Jest jak jest, może coś się zmieni, chociaż nie w najbliższym czasie.
Generalnie Real mógł równie dobrze to przepchnąć, bo też mieli chyba 2 obramowania. Bellingham był kapitalny, ale no nie miał za bardzo z kim pograć w tym meczu. Bardzo słaby Modric, Vinicius słabiutki i prowokująco irytujący. Pewnie widziałeś jakieś tam urywki z tego meczu, co tam wyprawiał.
Z Depolem także... głównie i rozmową kto gdzie gra i kto jest mistrzem czego.
A ogólnie mam wrażenie, że ostatnio chyba Bellingham i Depol to jest taki duet chyba najlepszych pomocników w Hiszpanii w tej chwili. Może gdzieś tam jeszcze Isco. No niestety tych barcelońskich nie możemy tutaj wymieniać w gronie najlepszych
nawet
w ostatnim czasie.
Próbowali. Ale cieszy to odbudowanie Depola, bo jeszcze jakiś czas temu, jak Barcelona przygotowywała się do meczu z Atletico, to bodaj Filip Modrzejewski mówił, że rzeczywiście Depol jest znakomity, ale tylko kiedy zakłada koszulkę reprezentacji Argentyny. W momencie, kiedy jest Atletico, to wygląda po prostu beznadziejnie, jakby było dwóch piłkarzy o takim nazwisku. Dlatego no cieszy.
Widać ja nie ukrywam, chyba, że być może na Anglika się troszeczkę zmotywował. To jakieś tam porachunki,
no
nie
i
wiem.
Ta otoczka też pucharu Realu.
Super pucharze, umówmy się, Atletico było w grze, póki na boisku był Depol, a potem to po prostu wszystko siadło. W tym meczu grał dłużej, bo chyba nie zszedł, grał jeszcze przez dogrywkę. No i ciągnął ten zespół. No i nie, no on był w ostatnich meczach lepszy niż Griezmann, na pewno.
Idealny piłkarz dla Simone, to będę zawsze i na zawsze powtarzać. Ostatni temat na dzisiaj. Nagroda dla najlepszego piłkarza Leo Messiego. Powiedz mi, jak bardzo duże akrobacje trzeba robić, żeby uzasadnić słuszność przyznania mu tej nagrody?
Nie, no to jest absurdalne. To jest taka decyzja. Messi powinien zająć takie samo miejsce, które zajął w plebiscycie Złotej Piłki w 2022 roku. Już nie powinien być nawet nominowany.
Tak, przypomnijmy, że okres, jaki obowiązywał, jaki jest brany pod uwagę, był brany pod uwagę, to od 19 grudnia 2022 roku do 20 sierpnia 2023 roku. Także ten główny argument o mundialu jest pięknie skasowany, bo dosłownie dzień później rozpoczyna się ten okres, który... No, chciałem powiedzieć, analizowali głosujący, ale nie sądzę, żeby tam jakiekolwiek analizy się pojawiały. Zgromadził tyle samo punktów co Haaland, natomiast cytując za FC Barca.com, ponieważ uzyskał więcej głosów od kapitanów drużyn narodowych, to on otrzymał nagrodę.
No właśnie to jest najśmieszniejsze, że nie wiem, czy oni nie oglądają spotkań, czy po prostu chcieli go jeszcze docenić po tym roku mundialowym. Nie wiem, w ogóle dziwna decyzja. Jeżeli chodzi o Haalanda, szczerze też bym go nie wskazał jako ewentualnego zwycięzcy. Bo on był drugi, prawda? Także, no nie wiem, no te wszystkie głosowania, gdyby nie Twitter, nawet bym nie wiedział, że ta gala się odbywa tak naprawdę. Więc jakby już troszeczkę nie przykładam do tego większej wagi.
A kogo byś wyróżnił na pierwszym miejscu, jeżeli nie Messiego i nie Haalanda?
A nad tym się nie zastanawiałem, ale myślę, że Rodrigo może? Doceniłbym Rodrigo?
Fakt, że on jest
poszedłbym w tym kierunku, tak.
Zestawieniach.
Poszedłbym w takim kierunku chyba, bo jeżeli faktycznie to już jest bez mundialu, no to chyba to musi być ktoś z City.
Aczkolwiek powiem ci, że narracja wypowiedziana przez panią Weronikę Brunati, czyli dziennikarkę, która jest dosyć blisko reprezentacji Argentyny, ona powiedziała takie słowa, że ta nagroda jest wyrazem uznania dla jego geniuszu, wysiłku, kariery i wszystkiego, co dał piłce nożnej. Podziwiają go, bo nie ma sobie równych i oddali mu hołd swoim głosem.
No to jeszcze najbliższe 5 lat myślę, że spokojnie może zdobywać tę nagrodę.
I bardzo bym chciał zobaczyć reakcję kibiców, znaczy nie chcę mówić kibiców Barcelony, ale generalnie osób, które kupują takie słowa, co by było w sytuacji, gdyby Cristiano zdobył nagrodę i byłoby to argumentowane, że jest wyrazem uznania dla jego geniuszu.
To...
Nie, absurd,
słuchaj,
absurd, strasznie absurd.
Kto bardziej zasłużył w tym roku na taką nagrodę, Cristiano czy Leo?
W tym roku, znaczy mówisz o tym okresie, grudzień, sierpień.
O tym okresie,
sierpień,
oczywiście, no tak.
To kurde. Nie wiem, no, nie wiem.
Słuchaj, no Messi był w grze ile, miesiąc? Tak naprawdę?
Już ci mówię, 20 meczów w PSG i 7 meczów w Interze Miami, łącznie 27 meczów, 19 goli, 7 asyst.
Okej. No, myślę, że takie same cyferki, jakich ma dziesiątki innych zawodników.
Znaczy, powiem ci tak, trudno mi powiedzieć naprawdę, czy Cristiano bardziej zasłużył, czy Messi. pewnie jakby to podpiąć pod statystyki i przytoczyć, co wygrał Cristiano, ile bramek zdobył w Lidze Arabskiej, to moglibyśmy wskazać jego. Jakbyśmy do tego dorzucili tę legendarną wizję, rozgrywanie Messiego w Ameryce, to byśmy obronili, że Messi.
Znaczy ja nie sugeruję, że powinien wygrać Cristiano, ale no to jest równie abstrakcyjna po prostu kandydatura na ten moment, tak? No.
Dlatego nie potrafię w ogóle wypowiedzieć jakiejkolwiek opinii na ten temat, bo...
No niestety wypisali się z profesjonalnej piłki, można powiedzieć. Jedyne, co ich trzyma teraz przy życiu, to kadra, bo myślę, że Ronaldo ma duże szanse na Mistrzostwo Europy, a Leo ma duże szanse na Copa America i tu jeszcze może być bardzo ciekawy.
I jeżeli wygra Copa America, to wiadomo, jak będą wyglądać nagrody indywidualne przy kolejnym rozdaniu. Znowu będziemy mówić o tym, że w pojedynkę wygrał Copa America i zasłużył na złotą piłkę.
A jeżeli Portugalia wygra Mistrzostwo Europy, dokładnie, to myślę, że te Mistrzostwo Europy w opinii wielu waży dużo więcej niż Copa.
A myślisz, że to będzie taka, że inaczej, nie że będzie, ale że będą próby pokazywania, że w takim razie Cristiano jest tym historycznym gołtem, no bo wiesz, była dyskusja, że Messi zamknął rozmowy mundialem, ale tu jeszcze dokładamy ten epizod z Mistrzostwami Europy, więc może jednak Cristiano będzie na wierzchu.
Najlepszy strzelec 23 roku i wielu też powróciło do tej dyskusji, także Mistrzostwa Europy myślę, że w wielu domach zmieni postrzeganie. Albo będzie taka próba na 100%. Jakby dla mnie temat oczywiście jest zamknięty, ale zwolennicy Cristiano będą próbowali tu jeszcze coś ugrać, że tak powiem. No i okej, no niech tak myślą, no mają takie prawo przecież.
Pewnie. Koniec końców cieszmy się tym, że jeszcze mamy okazję o nich pogadać, bo za chwilę pokończą karierę i będzie nuda. Jakieś optymistyczne dwa słowa na koniec odcinka z twojej strony? Jakaś próba zachęcenia kibiców do oglądania meczów Barcelony mimo tego, co tu przez godzinę nakreśliliśmy?
Teraz mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że idziemy w pesymizm cały odcinek.
Nie. Musimy znaleźć coś optymistycznego na koniec.
Coś optymistycznego. Z kim gramy kolejne spotkanie? Z Betisem. O, z Betisem.
To optymistyczna rzecz z mojej strony jest taka, że jak sobie spojrzymy historycznie, to przeważnie z Betisem pada dużo bramek.
Ostatnie wysokie zwycięstwo było z Betisem. W linii obrony Betisu gra wielu naszych wychowanków, którzy niekoniecznie dobrze bronią, więc może to jest jakaś szansa, że coś się wydarzy. Chociaż sam Betis wygląda też dużo lepiej niż na tamtym etapie, kiedy przyjeżdżali do Barcelony, także może Es Abde nas jeszcze tutaj ukłuje czasem. Jeżeli będzie grał nas z Roberto na prawej obronie, kto to wie.
Wyleciało mi z głowy, że on jest w Realu Betis, a tyle było rozmów, że tam się odbuduje i będziemy żałować. Zobaczymy.
Czy jest, to jest dobre słowo, bo nie gra praktycznie.
Dokładnie, będziemy patrzeć pewnie bardziej na innych piłkarzy. Mateusz Błażejczak, debiut, dajcie znać w komentarzach, jak bardzo udany i mam nadzieję, że do zobaczenia częściej.
Dziękuję bardzo i oby do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki.
Dzięki.